Nazywam się Kamil Baleja. Jestem rodzicem, dziennikarzem, radiowcem i chciałem Cię zaprosić na podcast, w którym rozmawiamy szczerze, bez ściemy i retuszu o byciu rodzicem. Tylko u nas pojawią się goście z pierwszych stron gazet, gwiazdy internetu, mamy i ojcowie, którzy nie boją się mówić o blaskach i cieniach rodzicielstwa. Będzie szczerze, zabawnie, ale także wzruszająco. W dzisiejszym odcinku...
Panie doktorze, mówię, jaki stan błogosławiony. Co jest ze mną nie tak? Nic nie musi być. Ty nie musisz być matką jak ktoś, a on nie musi być takim ojcem jak tam ktoś. Poród to jest rzeźnia. Ja bardzo się z tym zgadzam.
Partnerem podcastu jest Media Rodzina, wydawca książki Gwiazdkowy Prosiaczek. Dzień dobry, witamy bardzo, bardzo gorąco. Moim gościem jest fantastyczna, wyjątkowa, piękna jak zawsze, prezenterka telewizyjna, wokalistka, malarka, żona i mama prawie 6-letniej Róży, Paulina Sykot-Jerzyna. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Co, zdziwiłaś się na słowo malarka?
Że taki wywiad masz solidny. Tak, maluję.
Ja jestem też. zawsze świetnie przygotowany. Celem nadrzędnym tego podcastu, bo mamy misję, wiesz, jest zrzucenie kotary poprawności macierzyństwa, rodzicielstwa. Dlatego chciałbym zacząć od takiego wątku, który mam wrażenie każda mama ma w głowie. To jest wątek samobiczowania się. Wątek wytykania sobie błędów i mówienia, że nie jestem wystarczająco dobrą mamą. I chciałem cię zapytać, kiedy ostatnio się samobiczowałaś i z jakiego powodu?
Ojej, wiesz co, no na pewno coś takiego jest. Staram się tego nie robić, bo w każdej sferze życia, także w rodzicielstwie uważam, że też no, my jesteśmy tylko ludźmi. Mam prawo do popełniania błędów, tak jak i nasze dzieci. Możemy się na tych błędach uczyć, więc staram się nie być taka bardzo surowa dla siebie. Aczkolwiek mam różne wyrzuty sumienia, no, że nie wiem, za bardzo podniosłam głos, mogłam powiedzieć to spokojniej. Za dużo emocji wkładam w to, za bardzo się denerwuję, stresuję w ogóle rodzicielstwem, bo nie ukrywam, że w moim przypadku to jest taki kolejny element stresowy, taki klocuszek stresu w moim życiu.
Naprawdę stresujesz się, rodzicielstwo? Co cię stresuje?
Stresuje mnie na przykład zdrowie mojej córki. To, czy ona jest szczęśliwa, na przykład idąc do przedszkola, czy tam odnalazła przyjaźnie, czy jest jej dobrze, czy... No, to są takie bardziej metafizyczne troski niż związane z życiem. Chociaż kiedy ma gilę, to nie śpię, bo pokazuje w nocy i to są też takie momenty, kiedy chodzę niewyspana, trochę zestresowana. Muszę to przełknąć, bo wiesz, w naszej pracy też dobry nastrój jest ważny.
Tak jest.
Dzielę to wszystko.
Ciekawe jest to, bo mówisz, że podnosisz głos. Nie pasuje mi to zupełnie do ciebie, wiesz, bo ty jednak jesteś taką, przynajmniej twój wizerunek, piękna, ciepła, ostoja spokoju i ty podnosisz głos na swoją...
Staram się być spokojna, ale wiesz, są takie momenty, kiedy te emocje jednak wychodzą z nas, ze mnie, więc nie jestem matką krzyczącą, rozdartą i taką...
Ale zdarza się, co?
Oczywiście, że się zdarza i chyba każdy musi to przyznać, jesteśmy tylko ludźmi, ale mam wtedy bardzo duże wyrzuty sumienia. Nie zdarza się to często, ale tak, emocje czasem, moja córka jest taka, ona jest bardzo taka urocza, jest bystra, inteligentna i czasami pewne rzeczy robi tak z zamysłem. Ja wiem, że ona na przykład za chwilę zrzuci tą szklankę z wodą, bo tak widzę, już rozkłada paluszki, ja mówię, Różyś, nie rób tego, wiem, że to zrzucisz i wystarczy ta sekunda, kiedy ja się odwrócę, to już nie ma tej szklanki, tak jakby z premedytacją.
Mówiłam!
Doszłam do tego, że to wszystko jest tak, rozmawiamy, wiedziałam, że to zrobisz. Mówię, dlaczego to zrobiłaś? Ale wiem, że ona ma w sobie takiego chochlika, który lubi zbrodnie. Właśnie nie wiem, chyba po tacie bardzo.
Tak?
Pewnie tata by się nie przyznał, ale wydaje mi się, nie pamiętam siebie, mama mówi, że byłam grzeczną dziewczynką, ale może chyba, w ogóle ona jest mieszanką, więc myślę, że ma taki miks cech naszych. Pewnie te niektóre cechy się tak połączyły, że tworzą tak tego chochlika w niej.
Wiesz, zapytałem o to samobiczowanie, ponieważ obserwując twój wizerunek, wasz wizerunek, jesteście taką prawie że idealną rodziną. Mówię prawie, że, bo wiadomo, że... Ale ciekaw jestem, czy faktycznie w twojej głowie dajesz sobie przestrzeń do narzekania, do tego, żeby mówienia, że czasami nie ogarniam?
Jak nie ogarniam emocjonalnie, to, bo wiesz, wszystko, co jest takie namacalne, czy bałagan, czy gary, czy niewyrobienie się w czasie z wszystkim, to są takie rzeczy, które nas spotykają i totalnie daję sobie prawo do niedoskonałości i nie jestem osobą też, która wszystko pokazuje w internecie, wiesz, nie tworzę takiej pozy ani matki, która sobie świetnie radzi, jest wypacykowana i w ogóle to moje macierzyństwo też było takie bardzo świadome i jest. I ja tak naprawdę też bardzo dużo czuję, czytam, analizuję. Też jestem bardzo taką intuicyjną osobą.
Czytasz poradniki, tak?
Jakby starasz się doskonale. Nie, poradniki nawet nie, ale czytam, no nie wiem, psychologia zawsze mnie interesowała, więc pewne zachowania ludzi i dzieci no, są dla mnie takie oczywiste. Też moja intuicja zawsze mnie przez życie prowadziła i tak jakoś po prostu biorę to wszystko, co mnie spotyka, tak zupełnie normalnie i staram się to życie układać też tak, żeby nie udawać właśnie takiej pani, która musi mieć wszystko tak jak wolna kobieta, która nie ma zobowiązań, nie wiem, rodziny, wszystko. Naprawdę rodzina jest dla mnie no, najważniejsza w życiu. Moje dziecko, mój mąż, dom i to jest mój taki azyl. Ja z nimi wypoczywam. Ja nie ukrywam, że wcale nie mam potrzeby wychodzić z koleżankami na kawę albo na drinka. Ja naprawdę się nie mam takiej potrzeby.
No nie.
Jestem nienormalna.
Naprawdę?
No nie mam. No w pracy mam bardzo dużo ludzi, ucinamy sobie wiele ciekawych rozmów.
Czekaj, ale od początku, bo to jest tak, mówisz, że świadome macierzyństwo. Pojawia się wasza córeczka w waszym życiu. I co? Bo to jest trudny moment dla rodziców, zawsze jest trudny.
Tak, to jest
oprócz miłości, prawda?
Też,
tak, ale pojawia się ta nasza wyczekiwana, kochana bardzo mocno iskierka, różyczka mała, ale pojawia się również dużo zwątpienia, frustracji. Słyszałem w tym studiu, padały takie słowa: musiałam się postarać o to, żeby kochać moje dziecko, bo na początku miałam z tym problem.
O nie, to ja nie miałam tak. Nie miałam tak, od początku czułam taką jedność, aczkolwiek to, co na mnie spadło, to w ogóle się nie da tego opisać, bo ja nagle się czułam tak połączona z tym, z moją córką. Czułam ogromną odpowiedzialność. Ja tak nie wiedziałam, czy mam się ruszyć od tego jej fotelika, z tego siedziska dzidziusia. Nie wiedziałam, czy jak daleko, na ile kroków. Wiesz, czułam się tak powiązana z nią, to było przytłaczające momentami na samym początku, a później to wszystko, no, moja psychika, moja dusza, moje ciało do tego się przyzwyczaiło tak naturalnie. Ja dawałam sobie czas i spokój. Wiedziałam o tym, że kobiety potrafią mieć depresję, że jest baby blues, też go miałam.
Jak się objawiał ten twój baby blues?
No, były takie skoki nastroju. Na przykład mój mąż bardzo mnie wspierał i wspiera cały czas. Razem wszystko robimy. I tak było też od początku, ale na przykład był tak, to takie irracjonalne dosyć zachowania, że Niunia spała. Była taka maleńka. Miałam taki spokój w domu. Karmiłam, spała 3 godziny i czytałam sobie i w ogóle to był taki czas nasz na samym początku i Piotrek gdzieś tam, no nie było go właśnie tak ze 3 godziny w domu, wchodzi, a ja go widzę w progu i nagle w płacz. On, dlaczego płaczesz? Co się stało? Ja mówię, że bo ciebie nie było. Bo tak to mnie wtedy uderzyło, że jego przez ten czas w ogóle nie było. I to był moment, kiedy po prostu na mnie spadło i poczułam się źle. I to są takie zachowania, ciężko to mężczyznom też wytłumaczyć. I nawet mam kolegów, którzy mają teraz małe dzieci i żony z baby bluesem. I to trzeba naprawdę dużo cierpliwości. To są irracjonalne zachowania czasem, a czasami zupełnie racjonalne, też związane z tym, że na przykład partnera nie ma, bo ma tyle pracy albo... No i ciężko na pewno jest przez to przejść w takiej sytuacji, jednak się da i trzeba naprawdę dużo takiego zrozumienia i spokoju i po prostu się nie dawać, bo to, co się tworzyło przez te wszystkie lata, to dalej jest, niech to nie znika nikomu, ale rzeczywiście to pojawienie się małego człowieka w życiu dwojga ludzi jest zupełnie nowym etapem.
Wywraca się od do góry nogami, zdecydowanie. Małżeństwo przede wszystkim wraca do góry nogami.
Którego nikt nie przygotowuje
przecież. O właśnie.
Nie przygotowuje.
Ale byliście na kursie pewnie.
Co ty, ja nie byłam na żadnych kursach.
Nie byłaś, czekaj, czy ty jesteś tą mamą, która poszła rodzić bez szkoły rodzenia?
Tak.
Naprawdę? No to hardcore, powiem ci. To z tej strony rock'n'rollowej cię nie znałem, naprawdę.
Nie, no ja taka trochę jestem, taka, wiesz.
Ale co, no a przewijanie, a...
Przewijanie normalne.
No ale przecież to wiesz, to...
Ale to nie musi mnie pani na kursie tego
No te lewe rączki, nóżki przecież, no... A Piotrek też dawał radę?
Tak.
Od razu sam z siebie?
Panią położną taką, która nas wspierała po urodzeniu Róży.
A kompanie?
No, tata kąpał od samego początku.
Tak. A wiesz, że często mężczyźni kąpią? Chyba mam wrażenie, że jak rozmawiam z kobietami, to mówią, że
my
mamy większe łapy, wiesz, mamy takie łapska, że jak położymy tę główkę małą, to ona się tak idealnie...
Kobieta jest tak roztrzęsiona na tym etapie, że przynajmniej mnie tak było, mnie to stresowało. I fajnie, że mężczyzna w takich sytuacjach pomaga i on sam się wdraża. I to jest takie piękne. Mamy wiele takich filmików, kiedy Piotrek kąpał tę niunię, a ona tak mieści mu się właśnie w dłoniach. I to są piękne chwile. I fajnie, jeżeli ojcowie się garną i wspierają i są po prostu na każdym etapie życia swojego dziecka. Uważam, że te czasy są pod tym względem piękne, bo wydaje mi się, że kiedyś bardziej się odgradzało mężczyzn od tej roli ojca, wspierającego, wychowującego i w innych kanonach w ogóle się...
Ale są? Czy to jest... taka refleksja z perspektywy osoby mieszkającej w dużym mieście, obracającej się wśród osób zaangażowanych. Bo ja bym chciał, żeby też tak było, ale wydaje mi się, że jednak cały czas ta rola ojca jest, no, my dążymy do tego ideału, żeby tata był zaangażowany od pierwszych dni, ale chyba tak nie jest jeszcze w naszym kraju.
Myślę, że po pierwsze też natura mężczyzn
do Skandynawii
jest inna
daleko
niż natura kobiet. To jest jedna sprawa. Każdy jest inny. Druga sprawa, że no, na pewno nie możemy mówić o całym kraju. Zawsze będą tacy, którzy będą się migać albo którzy nie mają takiej więzi ze swoimi kobietami. Rodzi się dziecko, małżeństwa się rozpadają. Wiesz, no, są różne scenariusze i myślę, że nie każdy mężczyzna też jest do końca gotowy na to, co go czeka, bo kobieta naturalnie przyjmuje tę rolę matki i wdraża się i to wszystko jakoś się układa. Lepiej, gorzej, z różnymi perturbacjami, a czasami zupełnie łagodnie, ale u mężczyzny bywa różnie. Często kobieta też zupełnie przejmuje tę rolę wychowującej, doglądającej, opiekunki, a mężczyznę odgradza. Też tak bywa. Mhm. Ja miałam to z tyłu głowy, że kobiety też bardzo często wyganiają mężczyzn.
Nie robiłaś tego?
Nie, właśnie nie. Ja bardzo, bardzo chciałam, i żeby Piotrek był takim tatą i to wszystko się spełniło, ale to nie z mojego chcenia, tylko wiem, że kobiety po prostu z lęku pewnie jakiegoś...
Ja to zrobię lepiej.
Odsuwają.
Daj, tak. Zrobię to lepiej.
Nie robiłam tak. Nie, i właśnie nie chciałam być taką matką, która odsuwa tatę. Bardzo nie chciałam.
To też co mówisz, ciekawy wątek tu się pojawił, że nie każdy mężczyzna jest predestynowany do tego, żeby być dobrym ojcem. I teraz pytanie, czy... Bo żyjemy, zobacz, ta nasza rozmowa nawet prowadzi do takiego wniosku, że dzisiaj mężczyzna, jeżeli ma dziecko, to musi być zaangażowany na 200%. Tylko, że ta nasza męskość, to nasze ojcostwo jest takim, mam wrażenie, poligonem doświadczalnym, bo nam tego nikt nie pokazał. My jesteśmy pierwszym pokoleniem, które mówi o emocjach, mówię o facetach teraz, o tym, jak być tym ojcem. No i nagle zderzamy się z tym światem i nie wszyscy sobie radzą z tym.
Ale grunt to chcieć sobie radzić, próbować, otwierać się, doświadczać, być może czasem pytać kogoś, nawet kolegów, którzy są w tej kwestii bardziej doświadczeni. To jest, uważam, piękny proces.
Mężczyzna się do błędu nie przyzna. Co ty, gdzie?
No, wiem, że w tej kwestii jest trudno, jednak no, nawet same rozmowy z kobietami. Myślę, że wspieranie się w związku też jest takim elementem, który na pewno mężczyźnie pomoże. No tak, samo otwieranie się myślę, że dla facetów jest generalnie pewnie jakimś problemem. Ale cóż, coraz więcej się o tym mówi, na szczęście. Są tacy faceci jak ty, na przykład, którzy głoszą to.
Aj, owszem, halleluja.
Można, nie wiem, ciebie posłuchać nawet skrycie w radiu. Taki facet na przykład może odpalić taki podcast.
Prawda? Nikomu nie mówiąc, w samochodzie. Panowie, róbcie to.
To jest taki mały krok, wiesz, w tym kierunku i to jest super. Myślę, że ojcowie będą coraz lepszymi ojcami dzięki temu i że wcale nie muszą się tego wstydzić, bo ja... Na przykład, kiedy zaczynałam pracę w Polsat News, moi koledzy, byliśmy wszyscy w wieku przedmałżeńskim, niektórzy mieli dziewczyny, narzeczonych i w ogóle, a później przez te 10, 15, 20 lat, już takie, taki to czas wspólnej pracy, wszystko się zmieniało, żony, śluby, wesela, dzieci, jedno, drugie i tak naprawdę wśród moich kolegów pracujących w studiu, gdzie przychodzę robić pogodę i na planach programu, wszyscy są zaangażowanymi ojcami.
Pięknie.
I to tak mi się podoba i tak mnie urzeka. I to jest wspaniałe. Znam ich żony, już się
znam. Potem jest, wiesz, ten moment, kiedy jest impreza albo stoicie przy kawie i każdy wyciąga telefon, pokazuje zdjęcia. Boże, tacy
tak
nudni
jest.
Wszyscy rodzice.
Ale jak się śmieje, myślę, że kiedyś to się imprezowało, a dzisiaj dzieci na planie są. To jest fajne.
Schodząc trochę na ziemię, do takich bardziej przyziemnych spraw, spóźniłaś się, bo pan Glut się pojawił u was.
Tak. mamy gluta. Jestem zestresowana, jak są gluty.
Dobra, w której grupie jesteś? Odciąganie płucami, ustami, czy odkurzaczem?
A nie, no to już jesteśmy po tym.
Ale w którym grupie byłaś? Pamiętasz?
Wiesz co, Róża szybko zaczęła dmuchać, bo jakoś tak ona się szybko uczy, jak patrzy.
Przeraził ją pewnie odkurzacz.
A odkurzacz był dosyć straszny, ale był pan wyciągacz glutów przez odkurzacz. Tak, albo nie, był jeszcze taki, co ustami się pociągało. To było śmieszne.
Kto robił, ty czy...
Bo on jest silniejszy i miał mocniejszy wydech. Wciągał, bo mocniej, więc on to robił. I to było takie zabawne, iść mojego muskularnego męża z tym katarkiem.
Pan katarek, tak.
Więc on zaczął, nie, to lepiej działa, jedziemy z tym. W odkurzacz to taki, wiesz, dużo rabanu.
To jest hardkorowe, wiesz, mnie mało co obrzydza w kontekście dzieci.
No ale nic nie wpada tam przecież.
No ja wiem, ale ta świadomość tego, że ja to wciągam, te gluty, te gile, nie mogę.
No to może faktycznie to jest jedna z różnic. Kobiety tego się nie brzydzą, ani kupy, ani cały reszta facetów.
Ja też kupy, wiesz, hawciki i tak dalej. Nie, w ogóle nic.
Dużego dziecka.
Nie, w ogóle, ja jestem właśnie, jak w samochodzie, wiesz, były jakieś wycieczki
pan
i tak
Kuba.
Dalej, to... Jak pan
Żyguś.
Kupa, albo pan Żyguś zapukał do drzwi, to wiesz, moja żona mówi przepraszam, a ja wtedy było, wiesz, czyściłem wszystko, więc, ale katar jakoś, pan katarek to nie.
No widzisz, każdy ma swoje zmory.
No jak w przedszkolu, pierwsze dni minęły, pamiętasz?
Bardzo fajnie, bo trafiła na fajne dzieciaki, które pierwszy raz stanęła w progu. Przez pandemię Róża poszła późno, ja też się tym stresowałam, znowu użyję tego słowa, ale stresowałam się tym, bo też w pracy i testy tutaj, no wiesz, był szalony czas. I też nie chciałam, żeby ona chorowała, a te choroby strasznie mnie wykańczały jej tak psychicznie. Aha. Ale też nie było jakiejś choroby. Niektórzy chyba uznają mnie za nienormalną. Naprawdę, katar czy kaszel, ja nie spałam. Ja do tej pory budzę się i ją nakrywam. Czy jak zakaszlę, to wiszę nad nią.
Słuchaj,
i patrzę.
Moja żona budzi się, teraz może nie, bo już wiesz, 10 i 8 lat praktycznie, więc to już młodzież. Ale jeszcze, nie wiem, z 2-3 lata temu wystarczył katarek i ona już o godzinie 4 rano szukała lekarza. Ja mówię, daj 3 dni. Lekarz mówi, poczekaj 3 dni. Nie, niech skontroluje. No. Czyli jesteś w tej, rozumiem, spokojnie, Paulina, tak naprawdę mamy w maju.
Ja zawsze kontrolę, tak, kontrola lekarska jest wymagana, ale zawsze tak wolę, więc należę do tej grupy matek i przedszkole bardzo fajnie, bo mamy świetną panią, te dzieciaki są też takie, ja też jestem analizatorka, pani psycholog trochę i zawsze... Wystarczy mi kilka takich sygnałów, żeby, no, ja widzę pewne rzeczy szybciej od niektórych, mają fajni rodzice, są tych dzieci naszych
ale?
W grupie. Nie, właśnie nie, ale.
Już myślałem, że do czegoś zmierzasz,
nie,
że jakieś, wiesz.
I te dzieci są też fajne. One są takie zaopiekowane, takie bez takich poważnych deficytów. Aha. Nie mówię już, nie analizuję głęboko, ale to widać po dzieciach, jak są serdeczne, otwarte.
No ale na początku, jak pamiętasz,
ten pierwszy... Przytuliły ją, po prostu weszły grupą i tak wszystkim ją wyściskały.
Ale gdzieś tam staliście 15 metrów schowani w krzakach z lornetką.
Nie, no to dziecko się wprowadza, jestem za plecami, nie zostawiałam, tak?
Ale później, jak już poszła, pierwszy raz sama, nie wiem, przed szkole ma monitoring, czy nie ma?
Nie wiem, chyba ma.
Bo są takie, które mają dostęp online, to wiesz, i rodzice siedzą potem 8 godzin, oglądają.
Nie, to chyba poszłam do lekarza wtedy już. Nie, ale czułam, że to jest dobre miejsce i że jest bezpieczna, ale przez ten pierwszy okres, nawet jak wracałam z pracy, bo ja wiesz, że wstaję na poranki tak naprawdę nad ranem. Bywa tak, że wtedy jak jestem w pracy, Piotrek zaprowadza Różę. Ja wracam około południa i tak o 15 ją odbieramy, to nawet jak czekałam na ten moment, żeby móc się przespać, żeby drzemkę sobie uciąć przez te wszystkie lata, to ja nie mogłam spać. Myślę, gdzie ona jest? I tak się tułałam i próbowałam, zrobiłam wszystkie rzeczy w domu, co były i tak... I taka pustka. I co ona tam robi? I do tej 15 odliczałam, więc...
To ty jej z domu nie wypuścisz na imprezę.
Dojdę do tego. Trochę przed nami jeszcze, na szczęście, ale dojdę. Ja wiem, że muszę być taka też otwarta na to i żeby ją spuścić z tej smyczy w pewnym momencie. Ale nie, staram się nie na smyczy, to bardziej ja nad sobą chyba pracuję, żeby muszę pracować, żeby te emocje
Czyli
pozwalały.
Jesteś mamą helikopterem tak naprawdę, tak? Jak na placu zabaw widzisz, że ona...
Spadaj!
No ale tak, mamy to!
Chyba mnie trochę rozpracowałeś, ale nie ukrywam tego, że tam gdzieś zapuszczam cały czas żurawia. No,
pozwoliłaś jej zjeść coś z piaskownicy kiedyś? Włożyć
na
do buzi?
Nie,
jednak.
Znaczy nie wchodziłyśmy w ogóle na początku. Okay. Znaczy jak była małym dzidziusiem raczkującym, no. To tak niekoniecznie. Bo ona raczkowała w ogóle po domu i tak, ale kiedy się zobaczyłam z butem w zębach w przedpokoju i się skończyło, myślę, Boże, ja przecież jej nie uchronię przed tym wszystkim, przed tymi wszystkim butami.
Tak, tak, tak.
I piachem.
Podobno lekarstwem jest drugie dziecko.
Podobno tak.
No.
No zastanawiałam się nad tym, zastanawialiśmy się tak, tylko tak sobie myślę, że wszystko ze spokojem i nie będę tutaj robić jakichś deklaracji, bardzo chciałam mieć zawsze dużą rodzinę, tylko też myślę, że każde dziecko też zasługuje na dużo uwagi. Szkoda, że nie jestem trochę młodsza i że tak późno to wszystko, aczkolwiek myślę też, że z drugiej strony, że każdy ma swój czas w życiu i u każdego wszystko się inaczej układa i to są sprawy bardzo indywidualne. Niczego też nie żałuję, bo wszystko się pięknie ułożyło i też cieszę się, że mam taką pełną świadomość i czas dla swojego dziecka. Więc absolutnie nie narzekam. Ale też mam taką teorię, że...
Znowu taki wątek filozoficzny. Dobrze, taki filozoficzny, filozoficzno-psychologiczny. Bardzo lubię takie rozmowy, tak.
Że też życie pewne rzeczy weryfikuje. Druga sprawa to też, że są ludzie, którzy po prostu nie powinni mieć może tak dużo dzieci. W sensie, że wiesz, no tak naprawdę jesteśmy bardzo różni. Mhm. I widzę, że niektórzy tak próbują sprostać oczekiwaniom świata i mieć jedno, drugie, a nawet
najgorsze
trzecie dziecko.
Zrobić, tak, tak.
I rzeczywiście to jest duży odsetek ludzi, że oni po prostu chcą żyć tak, jak ktoś im mówi i oczekuje bardziej.
Są badania chyba, z których wynika, że 15 albo 20% Polaków, rodziców, żałuje, że zdecydowało się na potomstwo, wiesz, to jest...
Że w ogóle.
Że w ogóle. Ten zawód bycia rodzicem, te trudy powodują, że...
To jest dużo trosk, tak.
Tak. Miało być tak pięknie.
No widzisz, o tym też się nie mówi.
Tak.
I ludzie mają wyrzuty sumienia i są bardzo nieszczęśliwi z tego powodu, że właśnie było, ja powiedziałam mojemu ginekologowi, kiedy wymiotowałam bardzo długo, źle się czułam w ciąży i miałam, mówię, panie doktorze, mówię, jaki stan błogosławiony, co jest ze mną nie tak? Mówi, pani się nie martwi, to tak na 10 to dwie kobiety są tylko, te skrzydła im wyrastają i mają więcej energii. Mm-hmm. Ja mówię... No to dlaczego tak się mówi? Dlaczego to tak jest w ogóle? Mówię, o tym się nie mówi. No. Trzeba edukować kobiety, trzeba je im mówić to wszystko. Dlaczego tego się nie robi? A dlaczego się nie edukuje ludzi, że jak się rodzi dziecko, to mówi się nowy etap w życiu. Nowy, piękny etap w życiu. Oczywiście, że piękny, cudowny, najwspanialszy. Ja bym nie zamieniła tego na żaden inny etap i cieszę się, że tego wszystkiego doświadczam, ale dlaczego nie mówi się, że faktycznie to są trudy, to jest dla związku też bardzo duża próba. To jest kolejny jakby aspekt rodzicielstwa.
Zobacz, dużo się też mówi o tym, że wspólne porody są wspaniałe, że kiedy mężczyzna jest obok, to tylko, że też nie każdy mężczyzna jest gotowy na to. I teraz jest presja. Musi być mężczyzna obok, bo jak nie, to nie jest prawdziwym
Nic ale... nie musi być.
No
ja
właśnie,
zawsze tak
właśnie.
Mówię. Nic nie musi być. Ty nie musisz być matką jak ktoś, a on nie musi być takim ojcem jak tam ktoś czy gdzieś napisali. I ten poród może być taki jak... Mhm. No są różne scenariusze, czasami nie jest tak, jak sobie tam wymyślimy nawet. Wiesz, te porody są naprawdę różne. Ja kiedyś usłyszałam, jedna z wokalistek bardzo znanych, super gwiazda, fajna matka trójki dzieci chyba, powiedziała, że poród to jest rzeźnia. Ja bardzo się z tym zgadzam.
Tatiana Kupnik nawet była u nas ostatnio też w studiu i też mówiła...
Rzeźnia bardzo, to jest bardzo trafne określenie.
Tak.
I jak te dziewczyny, moje koleżanki mówią, Boże, to nie miało być tak, albo że to było no, jednak ciała bardzo naturalnie wyszło, faktycznie naturalnie, ale ona traciła oddech i w ogóle źle to wszystko wyglądało. Więc są i takie porody, scenariusz, bo ona była bardzo dobrze przygotowana. Szkoła...
A ty miałaś swój plan porodu zrobiony taki idealny w głowie, że wiesz, będzie to będzie taka muzyka?
Ja wiedziałam, że muszę przez to przejść. Nie, ja nie byłam taką, która bardzo... Już po ciąży wiedziałam, że to nie będzie taki wyidealizowany obrazek. I wręcz słuchałam tych starszych koleżanek też, które miały już po dwoje dzieci... One tak z uśmiechem mówiły, że to tak nie wszystko jest tak, jak się... Ale też nie zdradzały pewnych szczegółów, wiesz, to są też pewnego rodzaju takie intymne
sprawy. Ale było ciężko u ciebie, czy nie?
Było boleśnie, było dosyć ciężko, aczkolwiek miałam super lekarza,
który... Znieczulenie było?
Było.
Jednak, ze znieczuleniem. Są takie, które mówią, nie, absolutnie.
Nie, no to ja nie należę tak do tych... Poza tym jestem drobna. No, były pewne perturbacje, ale no, róża... Ja tylko czekałam na tej sali... Na jej pierwszy krzyk i pomyślałam sobie, już wszystko się ułoży, jak już ją słyszę, to wszystko będzie dobrze.
Ten moment, kiedy dziecko pojawia się na brzuchu mamy, co?
No jest wzruszenie, ja nie spałam chyba ze dwie doby z tej adrenaliny, z tych emocji. Naprawdę nie mogłam zmrużyć oka i tak ona
mimo leżała. Wysiłku, tak? Mimo zmęczenia?
Tak, no nie mogłam spać. Zresztą zawsze tak mam, jak mam takie nawet zawodowo stresowe ciągi przez jakiś czas, to jak jestem przemęczona, to też ciężko u mnie ze snem. No i tak też w tym rodzicielstwie jest, że ja po prostu nie spałam, bywały takie noce, kiedy się, wiadomo, z tym oseskiem chodziło po karmieniu, to żeby się nie ulało, to zawsze chodziłam i śpiewałam, a kotki dwa i to tak po pół godziny po każdym karmieniu. Wiem, że powinnam położyć i ten, ale rzeczywiście, tak chodziłam, tak wyglądała moja noc.
Śpiewasz?
Tak.
Śpiewasz, nie wiem, Baby Shark było u was, były jakieś takie
piosenki,
tak?
A tak.
Jaka jest najbardziej obciachowa piosenka twoim zdaniem, którą śpiewałaś dziecku?
Nie, chyba nie ma obciachowych.
A.
Teraz zaczynam się takie obciachowe, bo z przedszkola różne przynosi.
Tak.
Jakieś tam dzieci coś zaśpiewają, to jakieś wylicza, albo jakieś z YouTube'a nie zrobię ci. Chciałam zrobić śniadanie, ale nie coś. Bo no, zaczynają się, ale myślę, że kochanie, ale ta bułka jest za twarda, coś tam po prostu.
Świetny polski tekst.
Tak, tak. To jedna z tych piosenek. Więc dopiero teraz chyba będziemy wchodzić w taki czas, kiedy zacznie się szkoła i te takie różne.
I trudne rozmowy się zaczną też, wiesz, o tolerancji, o inności.
To ja staram się, w ogóle moje dziecko jest takim dzieckiem, z którym ona nie da nawet się. My ją traktujemy tak na poważnie, wiesz. Ona czuje się ważna i my z nią rozmawiamy, wiadomo, że na miarę małego człowieka, ale tak jak z dorosłym z drugiej strony, także i wszystko tłumaczymy. I jak ona pyta, to zupełnie poważnie te pytania traktujemy. I ona nie da się też nabijać w butelkę. Ona jak po prostu skwituje coś, jeżeli czuje, że ktoś tam intencje ukrywa albo jest nie do końca szczery lub próbuje ją traktować jak małe dziecko, to poradzi sobie z takim delikwentem.
Była już rozmowa, skąd się biorą dzieci?
Tak pośrednio.
Jakie padły argumenty? Jakich słów używaliście?
No nie, że z miłości, że tata z mamą się przytulają, całują i że później w brzuszku rośnie dziecko.
Pytam, bo to jest przepiękny moment i
ale
każdy rodzic
ma. Ale dochodzi do zapłodnienia.
Jeszcze nie, tak? Jeszcze
nie mówiliśmy.
A mówiliście, że dochodzi do zapłodnienia. Dopytywał, co to jest zapłodnienie, czy nie?
Na razie nie.
Okej. Okay. Duże radości takie rozmowy dostarczają,
tak.
Prawda? Czy ty jesteś odważną mamą?
Ojej.
Jako osobą? Czy ty w ogóle jesteś osobą odważną? To pytanie ma drugie dno, zaraz powiem, dlaczego pytam.
O kurczę, chyba muszę się przyznać, że nie do końca. W życiu jestem raczej odważna i podejmuję różne próby, ale w kwestii takiej jako matka, to przytoczę ci pewne, znaczy zawsze tak patrzę na mojego męża, żeby on mnie wsparł i żeby on, bo on jest odważny jako rodzic i zawsze różę popycha do robienia nowych takich rzeczy. W sensie ja też chcę, żeby ona to robiła, tylko ja zawsze boję się, żeby jej się nic nie stało. Więc było takie, jechałyśmy do lasu, tam za lasem jest takie mini zoo i my do tego, już się ściemniało. Ja mówię, Różyś, nie jedźmy, ściemnia się. My we dwie w lesie. Nie, nie, jedziemy, obiecałaś mi, jedziemy. No i pojechałyśmy na rowerach. No i przez lasy było zupełnie ciemno. Miałyśmy oczywiście w rowerach latarki, ale ona coś z kółu jej się zsunęły w tym ciemnym lesie. A tam z 1,5 kilometra przez ten las. Ja mówię, mówiłam, żebyśmy nie jechały, wiesz, wracajmy, jest ciemno. Oj, mamo, bo ty nie jesteś mamą żądną przygód, a ja kocham przygody. Zrób mi przyjemność, zróbmy tą przygodę. Ja chcę tam jechać do tego lasu. Ja tak pomyślałam, dobrze, pojedźmy do tego lasu, tak.
Aha.
Ja kocham Różyniu przygody, ale to nie jest tak, że ja nie chcę, nie jestem żądną przygód, ja chcę poznawać świat tak jak ty, tylko że po prostu...
Ale jaki pocisk, wiesz.
Ja się martwię. No. Tak, są takie pociski.
Ojej.
No to pojedzie mocno.
Pytałem o to, czy jesteś odważną mamą, bo analizowałem i czytałem kilka wywiadów z wami przed tym naszym spotkaniem i naprawdę przygotowany człowiek.
Ja wiem. Tylko ja tak dużo chyba wywiadów nie daję.
Nie, właśnie tak, ale wiesz, co mnie zaciekawiło, że zdarza wam się mówić o sprawach światopoglądowych. I myślę, że dzisiaj trzeba mieć do tego dużo odwagi, ponieważ to jest paradoksalnie temat, który bardzo polaryzuje w Polsce. Po którejkolwiek stronie jesteś, kiedy mówisz, kiedy deklarujesz publicznie, to od razu ktoś mówi, o wiesz.
A co ja zadeklarowałam?
No mówiliście o Bogu, o tym, że byliście w Rzymie i że byliście nam, wiesz, macie dziecko, które wam się wymodliło.
A
tak
nie,
naprawdę,
no
wiesz,
to wiesz, ktoś to w ogóle
że
opisał
Że wymodliliście sobie dziecko, chyba tak.
Ktoś opisał tę historię troszkę odwracając, bo to pewnie takie pismo było które przekręca pewne fakty.
A, okej. Okay.
My być może przywieźliśmy róże z Rzymu, że to tak,
a,
tak było.
No do, a, no to to zupełnie zmienia. To nie ma nic wspólnego ze światopoglądem, moja droga.
Ale jesteśmy wierzący. Ja też nie jestem osobą, która tak bardzo epatuje tym i składa deklaracje. Aha. Jestem wierząca i to jest też dla mnie ważne, ale nie jestem osobą, która będzie w programie rozrywkowym opowiadać o tym, aha, czy wiesz, no To są takie rzeczy, które też są bardzo osobiste. Kiedy byłam małym dzieckiem, zmarł mój tato. Moja mama została sama, będąc, nawet nie miała, miała 29 lat, kiedy mój tato zmarł. I została wdową z trójką dzieci. Kościół był dla nas taką podporą, więc ja zostałam przy kościele wychowana i wcale się tego nie wstydzę. Księża z parafii nas wspierali, ciocia, która była katechetką. Więc to byli bardzo mi bliscy ludzie i w takim duchu, no nie jesteśmy jakoś bardzo religijni, mhm, ale staram się dziecku przekazać te wartości i to po prostu tak.
Okay.
Ale wiesz, no historie z różnych kolorowych pism przybierają później różne...
Żyją swoim własnym
tak,
życiem.
Tak, tak, ale rzeczywiście...
Słuchaj, ale myślisz, że uda ci się połączyć te dwie wartości, wartości bycia osobą otwartą, tolerancyjną, z,
tak,
pewną konserwą Kościoła? Uda wam się
nie,
to połączyć?
Nie, nie z konserwą, bo wiara to jest miłość, to jest nadzieja, że inni nie są tacy źli, jak mhm, myślimy. Wiara to jest modlenie się w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Ja bym chciała taką wiarę przekazać swojej córce.
Czy jesteś trochę jak w tej grupie księdza Kaczkowskiego, świętej pamięci, a nie biskupa Jędraszewskiego, rozumiem, tak? Jeżeli miałabyś, jakby się gdzieś tam, któryś, tu jest grup, tu jest Kaczkowski, tu jest Jędraszewski.
No
gdzie
widzisz,
jest
ja nie lubię też podziałów takich, bo uważam, że wiara, Kościół nie znaczy, powinna znać podziałów, wiesz, ale tak, ludzie sobie je tworzą, tak, sami, tak, no tak.
Czyli
jest
jednak Kaczkowski bliżej
no,
ci.
No to, co mówił, było wspaniałe, mhm, wiesz, to jest...
Ale wiesz, bo dzisiejszy Kościół trochę wyklucza, wiesz, to jest Kościół jakby inaczej. Czekaj.
Ja nie czuję się absolutnie wykluczona.
Inaczej,
wiesz, ja...
są biskupi w naszym kraju, którzy bardzo lubią wykluczać innych. I dlatego padło to pytanie, bo wiem, że jesteś osobą otwartą, inteligentną, mówisz o psychologii. Teraz, czy nie ma jakiegoś dysonansu między tym, co mówią biskupi,
ale
a
ja,
tym, co czuję...
Ale ja, mnie to w ogóle nie, wiesz, nie okay, rusza i ja totalnie też nie napuszczam się na to, co mhm, oni mówią. I modlę się w lesie, modlę się jak idę do pracy, jak jadę rowerem, zwracam się do Boga i odmawiam modlitwę, która wiem, że mnie wspiera, chroni i że to jest taka moja łączność. I naprawdę modlić się można w każdym miejscu i na różne sposoby. Można mhm, czasami podziękować, można poprosić. Wdzięczność nawet za wszystko, co wspaniałe nas spotyka. No mamy za co być wdzięczni. Kurczę, jesteśmy zdrowi. Jak mam za to nie podziękować? Jak mam nie zwrócić się do swojego ojca? Kto mi zabroni? Nikt mi tego nie zabroni. Gdziekolwiek będę.
Czujesz taką łączność faktycznie?
Tak, tak, tak.
Super. Wiesz, że ja bardzo nie lubię takiej, wiesz co, tej nomenklatury, która jest, nawet nie tylko w Polsce, bo wydaje mi się, że siła wyższa, Bóg, nazwa, to jest tylko pewna formalność, którą kiedyś człowiek
dokładnie,
sobie gdzieś tam spisał w książce, tak? Ale jedni mówią energia, inni mówią Bóg,
tak,
jeszcze inni mówią Allah.
I jakby, na całym świecie,
prawda?
Różnych pojęć używamy.
I usiądźmy razem, przybijmy sobie piątkę, powiedzmy, słuchajcie, jesteśmy inni, ale każdy ma prawo do tego, żeby wierzyć w co innego i nikt nie jest wykluczony z tego naszego stołu, przy którym siedzimy.
Tak naprawdę to dobro, ta wielka siła dobra i miłość, to jest jedna siła i wszyscy, którzy zwracamy się do niego, mhm, to zwracamy się tak naprawdę w jednym kierunku i dostajemy tą samą dobrą energię. To jest po prostu miłość i powiem tak, jak w tej Krainie Lodu, to miłość. Miłość jest najważniejsza w życiu. To jest chyba taki jedyny słuszny wniosek z każdej rozmowy, która porusza ważne kwestie.
Ojej, jak się pięknie zrobiło.
Ale nie kończmy jeszcze, bo jeszcze chciałam powiedzieć
no,
wiesz o czym?
No.
O tym właśnie, że rodziców nikt nie przygotowuje na to, że czeka ich taka burza. Mhm. Związków nikt nie przygotowuje, że czeka ich taka burza. I że to jest właśnie taki słaby punkt w ogóle i edukacji chyba, bo fajnie by było.
Samotność rodzica niestety, a jest to, wiesz, z czym każdy z nas się musi potem zderzyć, że chcielibyśmy bardzo i okazuje się, że to, co nam mówiono, nie do końca jest takie, jak jest. Dlaczego? Bo ludzie nie mówią szczerze. Dlatego
tak,
jest ten podcast, właśnie mówmy szczerze, kochani rodzice, mówcie, rozmawiajcie ze sobą szczerze o tym, jak jest. Naprawdę, nie bójcie się mówić, że jest beznadziejnie czasami, bo takie też jest życie.
Tak, jest czasami jest beznadziejne, smutne i czasami trzeba, kurczę, zrobić, stanąć na głowie, żeby się unieść z tego. I to chyba rodzicielstwo, to jest, też jest taka sztuka podnoszenia się z różnych ciężkich sytuacji, między innymi, bo trzeba z jednej strony zadbać o związek, o naszą relację, mąż, żona. Trzeba dbać o relacje, trochę jest się takim mediatorem czasami, bo przecież, no nie wiem, też wiem od koleżanek, że jak jest dwóch chłopaków, czyli trzech w domu, dwóch synów na przykład, no to matka też jest takim. Trzeba tutaj dużo mediacji, dużo zabiegów. Jezu, czasami po prostu pęka głowa. Ja mówię, ty nie zwariujesz? No. No, także tak. To są różne sytuacje, z którymi sami musimy się mierzyć. Szkoda, że niektórzy sobie odpuszczają i za chwilę związek kończy się rozwodem. Bo
dzisiaj przykład... łatwiej, wiesz?
Wiem.
Jest taka piosenka hip-hopowa, chyba PZ, że dzisiaj już nikt nie naprawia.
Ale jest fajny.
No właśnie. Dzisiaj nisko jest niebo, chyba skają taka piosenka. I tam pada taki fragment, że dzisiaj związków się nie naprawia tak naprawdę. Dzisiaj każdy może mieć nowy związek. Już się nie łata tego.
To jest takie głupie. No właśnie, przepraszam.
Ach, proszę,
ale
bardzo.
W sensie przechodzenia do skakania, do kolejnych tych, tam tak naprawdę czasami trzeba włożyć trochę wysiłku i się dogadać i spróbować. I...
Z tym nowym będzie jeszcze gorzej jak
tak,
z tym, bo ten już jest ułożony
oni
trochę.
Oni jeszcze nie wiedzą. Śmiesz mi się chce, bo to skakanie z kwiatka na kwiatek i kolejne związki. To jest naprawdę kolejna ciężka sytuacja, dobrze, bo tak naprawdę cały czas się stoi w miejscu. A czasem wystarczy sobie przypomnieć to, co nas łączyło nawet na początku. To jest, bo zapominamy nagle, dlaczego tak się pokochaliśmy? Przecież szaleńczo było na początku.
Bo się pojawia dziecko,
no
bo
nie,
cały czas jest glut, wiesz. Ale nie, ale
wiesz,
pewna codzienność, wiesz,
no
rutyna powoduje, że my padamy jak muchy o godzinie 23. Pff.
No tak,
dobra,
tak, a to
dobra,
jest dosyć
dobra,
zabawne. Mnie to naprawdę śmieszy dosyć, bo
romantyczny
to jest...
wieczór, wiesz, tak, co robimy? Włączamy filmik, ciach.
Tak, zmęczenie czasem jest takie, że rzeczywiście się śpi i nie ma się ochoty na żadne wyjście, już nie mówiąc o innych rzeczach, ale tak, a jeżeli jest jeszcze rodzicem, który wszystko ogarnia, bo tak normalnie jest w życiu, że sprzątamy, odbieramy dzieci, szykujemy je, chodzimy do pracy, robimy kanapki, mywamy gary, układamy w szafie, robimy pranie, to jest normalne życie i nie wstydźmy się tego, bo czasami mam wrażenie, że ten wyimaginowany świat Instagrama, taki wiesz, no życie rzadko wygląda jak na kolorowych obrazkach. Być może niektórzy takie mają, bo ktoś im coś ogarnia albo...
No ale u ciebie też jest pięknie na Instagramie. Nie pokazujesz, wiesz, momentów kryzysu.
Ale mówiłam ci, że ja nie jestem osobą, która relacjonuje całe życie i staram się, żeby było tam dużo pracy, też trochę mody, bo lubię modę, ale też nie jestem taką matką instagramerką, wiesz, wsadzającą telefon do jedzenia swojego dziecka. To jestem od tego bardzo daleka, wręcz potępiam.
Matki instagramerki chyba też nie lubią tego podcastu, mam wrażenie.
Dobrze.
Słuchaj, to już będzie chyba ostatni wątek naszej rozmowy. Chyba, że masz ochotę, możemy tu gadać, wiesz, nieskończoność, to jest internet tutaj, wiesz. Ale pamiętam takie twoje zdanie, wiesz, gdzieś kiedyś prowadziliśmy jakiegoś Sylwestra razem i mówiłaś komuś, już nie pamiętam, kto to był dokładnie, ale usłyszałem takie jedno zdanie. I wydaje mi się, że to zdanie jest tym, co definiuje ciebie po części i twój związek, twoje małżeństwo, ale także rodziny. Mówiłaś o swoim mężu. Powiedziałaś, to takie szczęście, że mam Piotra. Naprawdę, to, że go mam, on jest dla mnie tak dobrym człowiekiem i jestem wdzięczna za to, że on jest ze mną. I takie słowa usłyszałem z twoich ust.
Ojej.
Tak. I wiesz, i pomyślałem sobie wtedy, kurczę, to dobro chyba jest tym słowem klucz w twoim przypadku. Ładnie cię ten rozszyfrowałem teraz?
Portret
osobisty.
Bardzo, jestem nawet zaskoczona tak, ale...
No, ale bo ty jesteś dobrym człowiekiem. Jesteście, to samo wiesz. No, ale
no,
wiesz,
no tak, no...
To się czuję, wiesz, nie,
ale też... Też się takimi ludźmi otacza. Mm-hmm. Też nie ukrywam, że na tym mi zależy. Absolutnie spieram przed złymi ludźmi, toksycznymi i w pracy. Po prostu nie nawiązuję takich relacji. Wiadomo, że czasem musimy z kimś pogadać albo popracować. To się zdarza, niestety tak, ale tak jest. No, ale rzeczywiście nie jestem osobą, która nawiązuje relacje z ludźmi, którzy jej nie odpowiadają i te relacje musi podtrzymywać z jakichś powodów. Staram się tego nie robić i to jest taka moja zasada. No i myślę, że dlatego te te wszystkie kontakty, to moje życie jest takie, dobrze mi po prostu, bo mam fajnych ludzi dookoła i to tak jest. A Piotrek jest, my jesteśmy ze sobą od, ja miałam chyba 17 lat, jak zaczęliśmy ze sobą chodzić, on jest 10 lat starszy, więc my się znamy bardzo dobrze, przechodziliśmy wszystko razem, dużo jeszcze przed nami, myślę, takich ważnych też momentów, łatwych, ciężkich, wesołych, smutnych, wiem, że to wszystko przed nami i razem przez to przejdziemy. I przechodzimy też jako rodzice przez wspólny etap naszego życia rodzicielskiego. Radzimy sobie z każdym wspólnie cięższym momentem, bo ich jest też dużo. Mhm. Więc nie jest zawsze słodko, ale rzeczywiście jesteśmy pewni siebie, jesteśmy razem, walczymy razem, bierzemy się za bary razem.
Oh yeah.
Więc nie ma tak, że ktoś się odwraca i radź sobie sama, spadaj, albo nie wiem, znajdę sobie kogoś innego, będzie mi lepiej gdzie indziej. My razem po prostu podejmujemy rękawice.
To niech będzie tak pięknie cały czas, Paulina.
Niech będzie.
Niech będzie pięknie. Słuchaj, pięknie ci dziękuję za rozmowę. I rodzice, pamiętajcie, szczerze gadamy. Szczerze. Rozmawiajcie ze sobą, mówcie,
normalnie,
jak jest. Tak, jak w tym podcaście. Tato, no weź. Paulina Sekuterzyna.
Ej, no weź.
Dzięki.
Dziękuję.
To był podcast
Tato, no weź.
Bądź z nami również w przyszłym tygodniu. Premiera nowego odcinka w każdy wtorek o 19:00. I pamiętaj, nie bój się szczerze mówić o byciu rodzicem. Kamil Baleja. Do usłyszenia.